każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zapraszam, Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w programie Sobota po 9, w programie publicystycznym, w którym jak zwykle podsumowujemy i omawiamy bieżące wydarzenia, wydarzenia z ostatniego tygodnia, które rozegrały się w naszym mieście, regionie, no i w całej Polsce. Również takie tematy są czasami na naszej antenie. Gościmy dzisiaj 6 gości w 3 parach. W pierwszej parze witam pana Jacka Budzińskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie Tadeuszu.
Witam również pana Tadeusza Jędrzejczaka, Nowa Lewica, kłaniam się.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa w studio, witam pana Jacka, dzień dobry.
Panowie, zacznijmy może od sprawy medyka szkoły, którą zarząd województwa rozpoczął konsultacje, których celem, jak sam zarząd mówi, jest przeniesienie szkoły do Sulechowa. To szkoła z ogromnymi tradycjami. Zielonogórski medyk no, ponad 60 lat już jest na tej scenie edukacyjnej w Zielonej Górze. Zastanawiająca decyzja, czy próba decyzji o przeniesieniu szkoły do Sulechowa. Pytanie do pana Jacka Budzińskiego. No, pan jako nauczyciel, człowiek wywodzący się przecież ze środowiska nauczycielskiego, z oświaty. Jak pan na to patrzy?
To jest przykład sumy wszystkich błędów. Jakiekolwiek można było popełnić błędy, to zarząd województwa lubuskiego popełnił, biorąc się za tą sprawę. Teraz dopiero ogłosił, że będą konsultacje. Natomiast bocznymi drzwiami informacje wyciekły do dyrektora placówki, do grona pedagogicznego, do uczniów. Ba, zakładam, że nawet zainteresowane osoby, takie jak burmistrz Sulechowa, też nic nie wiedziały o tym, że medyk ma być przeniesiony właśnie do jego miasta. To dla mnie jest, po prostu ta decyzja jest niepojęta. Zaczyna się piąta fala. Jest to jedna z dwóch szkół, która w województwie lubuskim kształci średni personel medyczny, tak bardzo dzisiaj potrzebny, tak bardzo dzisiaj deficytowy. Jest to budynek dobrze wyposażony, są odpowiednie pracownie, są uruchomione granty europejskie i przenosimy do Sulechowa spowodowałyby pewnie w dłuższej perspektywie czasu likwidację. Argumenty, które zarząd stosuje, że chcą polepszyć warunki nauczania poprzez dostęp do sali gimnastycznej, to żadne argumenty, bo po pierwsze lekcje WF-u nie są priorytetowe w tego typu szkolnictwie zawodowym, po drugie sala gimnastyczna na ulicy Wazów jest oddalona może o kilometr od medyka, a po drugiej stronie ulicy jest sala gimnastyczna w siedzibie OHP. Wszystkie argumenty, które można by było użyć za tym, aby przenieść medyk, są nietrafione, bo głównym argumentem jest to, że do tego budynku ma być prowadzona administracja szpitalna. No w dzisiejszych czasach, przepraszam, czasach, gdzie właściwie większość rzeczy wykonujemy już zdalnie, bo wymusiła to pandemia, nie ma żadnego problemu, aby tą administrację umieścić na przykład w nieodległych od medyka budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tym bardziej, że przecież Uniwersytet Zielonogórski współprowadzi Wydział Lekarski. Już kiedyś rozważano propozycję, aby do tego budynku właśnie zainstalować Wydział Lekarski. Wtedy zarząd województwa się temu sprzeciwił. Teraz nagle potrzebuje tego budynku pod administrację. Administracja da sobie radę, chociażby w kwestii załatwiania spraw zdalnie. Natomiast szkoda, po prostu szkoda dla miasta utracić tak znaną uczelnię. Pan Tadeusz mi przyzna rację. My często się
kłócimy
w tej wojnie polsko-gorzowskiej o to, kto komu podprowadza instytucję.
No, tutaj
w tym
nie
momencie
ma takiego
my sami
miejsca,
chcemy się pozbyć szkoły.
Tutaj nie ma akurat takiej sytuacji. Oddajmy głos Tadeuszowi Jędrzejczakowi, członkowi Zarządu Województwa Lubuskiego. Zarząd Województwa przyjął takie stanowisko o chęci przeniesienia szkoły właśnie do Sulechowa. Jak pan głosował? Bo 4 głosy wiadomo, że były za tym, żeby ta szkoła rzeczywiście była przeniesiona. Pan Tadeusz Jędrzejczak.
No wie pan, po tym chaotycznym wystąpieniu pana radnego to trudno wszystko poukładać. No ale powiem tak, no oczywiście głosowałem za, bo jest to uchwała intencyjna, a nie decyzja zarządu województwa. Po drugie, nic bocznymi drzwiami, bo dyrektor szkoły doskonale wie od wielu, wielu miesięcy, że są prowadzone rozmowy i dyskusje w sprawie przyszłości kierunku lekarskiego, w przyszłości szpitala uniwersyteckiego i szkolnictwa zawodowego na terenie Zielonej Góry, a szczególnie jeżeli chodzi o wszystko to, co jest związane z kierunkiem lekarskim i z przyszłością Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. I to jest jeden z elementów, który łączy się i który jest rozważany przez nas. Konsultacje kończymy w przyszłym tygodniu, na koniec przyszłego tygodnia, bo one mają 30-dniowy termin. Zwróciliśmy się również do dyrektora, do pana prezydenta Zielonej Góry, ażeby ewentualnie wspomógł nas i wskazał obiekty, które mogłyby być przedmiotem zainteresowania naszego szpitala w okresie najbliższych lat, które mogłyby być zagospodarowane na ten cel. Sprawa następna, tu nikt niczego w tajemnicy przed nikim nie robi, bo te rozmowy trwają nie od 30 dni, od kilku ładnych lat, bo szukaliśmy tych rozwiązań od dawna. Ale warto może o tej szkole kilka słów powiedzieć, bo przedstawiane jest to tak, jakby bez tej szkoły średni personel medyczny tutaj w Zielonej Górze nie byłby kształcony. Jest kształcony personel medyczny na uniwersytecie, tak więc...
Czy ta szkoła jest niepotrzebna w takim razie?
Szkoła uczy w innych kierunkach, panie redaktorze. Dzisiaj ta szkoła to 332 uczniów. Te koszty, które były podawane przez pana dyrektora, są kosztami całości utrzymania obiektów Uniwersytetu w Szulechowie, a nie budynku, w którym ewentualnie znajdzie się medyczne studium zawodowe. Całość szkolnictwa, które tam jest prowadzone, jest realizowane w ramach subwencji oświatowej, wbrew temu, co mówi pan radny. Z projektu funduszy realizowany jest tylko jeden projekt, to projekt przez partnera PLO numer 7 Zielonej Góry. Żadne stowarzyszenia w tym projekcie nie uczestniczą. Ciekawostką jest również to, że przy małej ilości uczniów zajęcia odbywają się najczęściej po południach, miały jeszcze częściej w sobotę i w niedzielę, a z kolei dzierżawy, które w tej szkole są realizowane, dotyczą między innymi gabinetu masażu, który jest prowadzony przez firmę Pro, jako jednego z pracowników szkoły. Tam są również wydzierżawiane pomieszczenia na potrzeby i powierzchni, na potrzeby różnego rodzaju działalności gospodarczej, więc nie jest to tak do końca, jak tutaj jest to przedstawiane. Niemniej jednak zarząd województwa jest otwarty na rozmowy i te rozmowy prowadzimy. Dyrektor powie doskonale o tym. Wiemy się, że w przyszłym tygodniu te rozmowy będą finalizowane, bo rozwiązanie dla przyszłości i rozwoju kierunku lekarskiego i szpitala imieniem Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, że musimy znaleźć.
Czyli tam ma być przeniesiona docelowo, to będą zajęcia dydaktyczne w tym budynku, nie czy tylko, będzie administracja?
Nie tylko zajęcia dydaktyczne. No, panie redaktorze, no w tej chwili panu nie powiem, jest sobota, godzina 9:15.
Powiem dlaczego to pytanie.
Jedno i drugie. My chcielibyśmy, żeby nikt nie poniósł w tej sytuacji jakiekolwiek straty, ale dla nas jesteśmy zdeterminowani w tym, ażeby szpital kliniczny, szpital uniwersytecki miał warunki do rozwoju i do kształcenia kadry. Ja przypominam, że szpital nie tylko ma administrację, ale szpital również kształci studentów i kształci
pielęgniarki. Tak, to wiemy.
Chcielibyśmy to te obiekty również do tego celu spożytkować. A
słyszał pan stanowisko związków zawodowych, stanowisko przedstawicieli oświaty? Jakie są? Zna pan te stanowiska?
No wie pan, jeden z przedstawicieli właśnie środowiska związkowego właśnie dzierżawi ten teren, na którym prowadzi obiekt, pomieszczenie, na którym prowadzi działalność gospodarczą, ale mówię zupełnie poważnie, ja nie pamiętam, ja też jako prezydent miasta byłem zmuszony do likwidacji szkoły, nigdy nie odbywa się to w dobrej atmosferze, nigdy nie jest to społecznie łatwe, ale będziemy szukali wszystkich możliwych dróg porozumienia i konsensusu, tak długo jak to będzie tylko możliwe, ażeby znaleźć porozumienie zarówno z rządem pedagogicznym, jak i uczniami, słuchaczami, i też z uniwersytetem i szpitalem.
Dobrze, panowie, zamykamy ten temat. W takim razie zobaczymy, jak się potoczy sprawa medyka. Druga sprawa, o której chciałem z panami porozmawiać, to co się dzieje na Nowej Lewicy. Mamy akurat przedstawiciela Nowej Lewicy, pana Tadeusza Jędrzejczaka, który będzie komisarzem i będzie miał przeprowadzić nowe wybory, zorganizować struktury partyjne.
No nie komisarzem, pełnomocnikiem.
Pełnomocnikiem, dobrze. No to kwestia semantyczna. Jak to się dalej potoczy? Mówi się o tym, że zakończyło się powodzeniem polowanie na Bogusława Wontora tak naprawdę i o to w tym wszystkim chodzi i dlatego struktury zostały zorganizowane, zlikwidowane.
No ja myślę, że mój serdeczny kolega Boguś Wontor trochę przecenia swoją osobę, opowiadając o tym, że ktoś robi na niego zamach i chce go upolować. To tak się nie odbywa i on doskonale o tym wie. Ja myślę, że idziemy w dobrym kierunku, bo naszym celem, i po to zostałem powołany na pełnomocnika, idziemy w dobrym kierunku, bo moim celem i zadaniem jest to, ażeby przeprowadzić kongres wojewódzki jeszcze raz, który będzie kongresem przeprowadzonym zgodnie z naszymi wewnętrznymi przepisami partyjnymi, a więc będą równe liczby delegatów z frakcji Wiosna i z frakcji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wówczas wybierzemy dwóch współprzewodniczących partii i Radę Wojewódzką i na tym moja rola będzie się kończyła.
A kto delegatów będzie wybierał na ten zjazd, proszę powiedzieć?
Jeszcze raz.
Kto delegatów będzie wybierał na ten zjazd?
No właśnie na ten temat rozmawiamy z koleżankami i kolegami na Lewicy i Wiośnie i chcemy doprowadzić do tego, żeby było to się w sposób jak najbardziej transparentny i zdroworozsądkowy. I doskonale koledzy, którzy byli na kongresie w Zielonej Górze, bo była to spora grupa moich przyjaciół politycznych, bo to jest moje środowisko polityczne, była poinformowana przez wiceprzewodniczącego naszej partii o tym, że wprowadzenie zjazdu w ten sposób jest niezgodne z naszymi wewnętrznymi przepisami. I tak samo o tym był poinformowany i doskonale o tym wiedział zarząd Lewicy. Myślę, że uda się nam to wyprostować, dlatego że chcemy wrócić tutaj w województwie lubuskim do właściwej nam pozycji, tej, którą zajmowaliśmy przed kilkoma laty i myślę, że do tego właśnie celu właśnie będziemy dążyli, a zjazd będę starał się zrobić wojewódzki jak najszybciej.
Zatem pytanie do Jacka Budzińskiego. Czy cieszy się z tego, że konkurencja polityczna, Lewica ma takie problemy? Pan Jacek Budziński.
Ja, kiedy zostałem radnym, miałem okazję poznać pana Tadeusza, a on już wówczas był doświadczonym politykiem, więc pan Tadeusz doskonale wie, że jest prawda czasu i prawda ekranu. Oczywiście, że cała ta akcja ma według mnie tylko jedno na celu. Upolowanie. Dokładnie upolowanie Bogusława Wontora, który zresztą w mojej ocenie właśnie doprowadził Lewicę do takiej pozycji, jaką ma sprawne, liczne struktury. SLD współrządził województwem.
Tutaj Panie Jacek Budziński.
Ja panu nie przeszkadzałem, słuchałem, co pan ma do powiedzenia. To jest po pierwsze, po drugie. Kilka razy pan sam oceniał polityków PiS-u, więc proszę nie stosować tego typu nietrafionych, chaotycznych, jak to pan...
Ale nigdy rozmawiać
argumentów. A co to wchodzi? Jakie są ograniczenia? Znaczy statut na rozmowy z PiS-owcami, czy jak? Bo ja tego nie rozumiem, szczerze mówiąc. Ale wracamy do tematu. Do brzegu, panie Tadeuszu. No, oczywiście, że to jest polowanie na pana Wontora. Ten zjazd przecież odbył się według tych reguł, które sami sobie ustaliliście. Pozostało miejsce dla współprzewodniczącego z Nowej Lewicy, pozostały miejsca dla delegatów, no ale doszło do tego, czego nie chcieliście. Współprzewodniczącym został Bogusław Wontor, więc trzeba było ten zjazd powtórzyć. Pewnie, gdyby powtórzono go w normalnym trybie i tak większość delegatów, znakomita większość delegatów, podobnie jak wcześniej wybrałaby Bogusława Wontora, więc zastosowaliście opcję atomową, rozwiązaliście struktury i to w dużej mierze pan będzie wybierał tych delegatów i zakładam, że pewnie będzie pan dokonywał selekcji tych delegatów według po prostu swojego jakiegoś tam partyjnego klucza i nie sądzę, żeby ci delegaci, którzy popierali pana posła Wontora, znaleźli się w komplecie.
Tadeusz Andrzejczak mówi, że nie będzie wybierał osobiście tych delegatów, że to będzie w sposób transparentny.
Ja także... myślę, jeżeli pan redaktor pozwoli...
Jedno zdanie, panowie, i kończymy.
Tak, jedno zdanie tylko powiem, że dla ludzi lewicy w województwie lubuskim wystąpienie pana radnego Budzińskiego, jego znakomita znajomość argumentów i statutu naszej partii świadczy tylko o tym, gdzie są szukani koalicjanci, gdzie są szukani znajomi i popierający politycy w województwie lubuskim przez tych, którzy naszego statutu nie przestrzegają. Myślę, że sygnał jest jednoznaczny. Dziękuję bardzo, panie Jacku.
To ja też mogę się jednym zdaniem odnieść do tego, co pan Tadeusz powiedział. No akurat ja powinienem się cieszyć, że to wahadło w strukturach władzy SLD, Nowej Lewicy, województwie lubuskim przesunie się w drugą stronę, bo to zdaje się pan Tarzasty bardziej jest skłonny do współpracy z PiS-em, a protestował przeciwko temu pan poseł Wątor.
Panowie, kończymy.
Pan żadnego interesu. Nie jest. Pan Tarzasty
nie kończymy. Mam żadnego interesu. Proszę mi wierzyć.
Kończymy, panowie. Bardzo dziękuję. Musimy kończyć.
Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie Tadeuszu.
Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. i Tadeusz Jędrzejczak, Nowa Lewica. Bardzo panom dziękuję za udział w
programie.
Dziękuję
za zaproszenie, miłego dnia. Pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, a już za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, to jest program Sobota po 9. W drugiej parze naszych gości witam pana Marcina Pabierowskiego, Platforma Obywatelska. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam.
Witam również pana Grzegorza Maczkowiaka, Prawo i Sprawiedliwość, doradca wojewody lubuskiego.
Witam pana, witam państwa.
Panowie, zacznijmy od walki z COVID-19, czyli z pandemią koronawirusa. Wprowadzona nauka zdalna dla klas 5-8 szkoły podstawowej i dla szkół średnich i powyżej, bo uczelnie też przeszły przecież już całkowicie w nauczanie zdalne. Pytanie do Marcina Pabierowskiego. Pana zdaniem dobry kierunek? 50 tysięcy zakażeń mamy już codziennie.
To znaczy, mamy cały czas praktycznie rosnącą liczbę zakażeń i myśmy jako Platforma już dawno wspominali, że należy to przygotować strategię do walki z COVID-em. Jeszcze przed...
Strategia strategią, ale czy to jest dobry... No,
tak naprawdę
zamknięcie szkół,
nie wiadomo,
czy to, słuszne
co,
to jest.
Co robi rząd, bo raz mówi, że wprowadzi paszporty covidowe i ich nie wprowadza. Raz mówi, że wprowadzi ustawę posła Hoca i jej nie wprowadza. Rada Medyczna dała sobie spokój z rozmową z rządem, bo wszystkie rekomendacje, które oni przedstawiali, nie były stosowane. Dzisiaj wprowadzono naukę zdalną i w mojej ocenie najważniejsze to jest wprowadzenie i jasne powiedzenie, że szczepienia są konieczne, że konieczne są paszporty covidowe. Ja nie widzę po prostu jasności, czytelności w tych krokach walki z pandemią. Pan minister Niedzielski to jest tak naprawdę, można powiedzieć, to sobie rzecznik COVID-u informujący o zgonach. Tutaj nie ma klarownych i jasnych wytycznych, kiedy, czy to strefowo wprowadzamy w województwach, w których rośnie zakażenie, czy paszporty covidowe są, czy ich nie ma, czy przedsiębiorcy mogą weryfikować swoich pracowników, żeby dbać o bezpieczeństwo klientów i swoich gości. No, jest wiele niezrozumiałych sytuacji, nieczytelnych tych kroków. Pokazała to dymisja, odejście tej Rady Medycznej przy premierze i chyba to jest chyba kluczem jest ta akcja antyszczepionkowa, czy posłowie antyszczepionkowcy w Zjednoczonej Prawicy, którzy trzymają w szachu całą tą koalicję. No, sytuacja po prostu jest moim zdaniem po prostu...
Państwo by zastosowali i takie przepisy, które nakazywałyby się szczepić? Obowiązkowe szczepienia?
Doprowadzono do takiej sytuacji, że dzisiaj praktycznie każdy ruch i tak jest już spóźniony. Dramatyczna liczba.
Ale wprowadziliby państwo obowiązkowe szczepienia?
Szpitale.
Panie radny.
Ja bym słuchał po prostu Rady Medycznej. Rząd jej nie słuchał.
Czyli nie obowiązkowe szczepienia, tak?
Ja nie jestem lekarzem.
A czy wie pan, wypowiada się pan tak autorytatywnie w tych kwestiach, że jest wszystko źle, więc pytam pana o to, co by państwo zrobili.
Rady Medycznej, która była przy premierze, która powiedziała, że rekomendacje i profil walki z COVID-em praktycznie jest czytelny i bardzo słaby ze strony rządu. Jest to cały czas balansowanie na linię raz prawo, raz lewo. Czy są te ustawy o paszportach covidowych, gdzie są te wytyczne. Teraz są jakieś tam wariackie zaproszenia parlamentarzystów i szukanie jakichś rozwiązań na gwałt. Cała polityka walki z COVID-em po prostu jest w mojej ocenie nieczytelna, niejasna, jest brak kryteriów i
dobrze.
Dymisja, odejście to Rady Medycznej jest tylko potwierdzeniem.
Oddajmy głos Grzegorzowi Maćkowiakowi, doradcy wojewody lubuskiego. Czy rzeczywiście jest tak źle, jak mówi radny Marcin Pabierowski, że właściwie nie ma tej strategii walki z COVID-em? Pan Grzegorz Maćkowiak.
Platforma jeszcze od początku tak naprawdę same złe rzeczy i złe rzeczy tak naprawdę na każde działania rządu, bo przecież własnej strategii ani pomysłu na nic w tej sprawie nie ma. Zresztą ta wypowiedź też to potwierdza. Pan redaktor pytał wielokrotnie pana radnego o stanowisko i tego stanowiska oni nie prezentują, dlatego że to dosyć cyniczne, mam wrażenie, zachowanie. Mówił to konkretnie już panu radnym, tylko mówił o całej formacji. To znaczy oni nie prezentują żadnego spójnego stanowiska, tylko w zależności od tego, jak wypada akurat w danym momencie sytuacja, jeżeli chodzi o pandemię, to w zależności od tego modyfikują swoje stanowisko i tak po prostu czekają. Natomiast rząd oczywiście działa i walczy i kampania na rzecz szczepień trwa. Chciałem tylko powiedzieć, że w województwie lubuskim, jeżeli chodzi o odsetek osób zaszczepionych, jesteśmy w czołówce kraju, jeżeli chodzi o ten odsetek, i to dzięki temu też te problemy, które mamy w województwie lubuskim, jeżeli chodzi o zakażenia, jeżeli chodzi o hospitalizacje, są względnie stabilne, bo mamy jeszcze dużo miejsc, jeżeli chodzi o szpitale tymczasowe, które byłyby w stanie potencjalnie być, jest są w sposób przygotowane na ewentualny wzrost tej liczby zakażeń i też wzrost ewentualnych hospitalizacji. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Także przygotowane województwo lubuskie, jeżeli chodzi o sprawę koronawirusa i walki z pandemią, jest. Natomiast oczywiście trwają rozmowy i trwają konsultacje, bo radykalne działania, które mogłyby zostać wprowadzone, jak na przykład obowiązkowe szczepienie, no są rozważane dzisiaj. Prace nad tym trwają i tutaj rząd do tego podchodzi odpowiedzialnie, bo nie chodzi o to, żeby coś uchwalić i potem byłoby to na przykład nieskuteczne lub też byłby problem z wyegzekwowaniem różnych rozwiązań. Chodzi o to, żeby te rozwiązania były skuteczne i powstrzymały dalszy jakby rozwój tej pandemii. Jesteśmy prawdopodobnie w przededniu szczytu piątej fali i miejmy nadzieję, że od tego momentu wrócimy do jakichś takich normalnych wskaźników i też ta pandemia oczywiście w kraju, ale też w województwie lubuskim będzie mniej dotkliwa i dlatego tak jak powiedziałem, Platforma zachowuje się całkowicie nieodpowiedzialnie, zresztą tak jak powiedziałem, ten głos tylko to niestety potwierdza.
Panowie, a jest taka, no słyszane są takie głosy, że zarząd województwa chciałby, aby już szpital covidowy w Zielonej Górze no, przestał funkcjonować w takim kształcie jak jest i miałby być przeniesiony do Torzymia. Tam miałby być jeden duży szpital covidowy. Pytanie do Marcina Pabierowskiego, to prawda?
Tylko jeszcze wrócę, widać do tego zaangażowania rządu, z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, że nawet SMS-y o szczepieniach nie przychodzą, wszystkie inne przychodzą, nawet nie przychodzą, nie ma jasnego stanowiska.
No ja dostałem takie, dostałem takie SMS-a.
Z drugiej strony w szczycie pandemii mamy zabawę w Zakopanem Sylwestra. Gdzie
a o których SMS-ach? Znaczy to w Zakopanem nie tylko, bo wie pan, druga stacja telewizyjna też robiła dużą imprezę. Wie pan, która stacja, prawda? Też robiła dużą imprezę. Jakieś o tym państwu nie wspominacie, dziwnym trafem.
Brak realizacji rekomendacji Także... rady medycznej po prostu spowodował chaos.
Dobrze, a co z tym szpitalem w Zielonej Górze? Bo ja o to spytałem.
Z uwagi na COVID, tak. Tak, oczywiście są analizowane przez zarząd województwa różne rozwiązania, bo szpital przez tą właśnie politykę rządu, tą nieskuteczną, jeśli chodzi o walkę z COVID-em.
Czyli przeniesiony szpital miałby być do Torzymia z Zielonej Góry, tak?
COVID-owy. Tak, jest przeładowany COVID-em. Jest to związane również z zapewnieniem opieki medycznej dla mieszkańców, bo szpital też musi leczyć. I tutaj pewnie zarząd województwa rozważa różne rozwiązania. Na razie dzięki Bogu i dobrej skuteczności działania i zarządu udało się ten szpital przez kilka lat temu uruchomić, szpital matki dziecka, który w zasadzie uratował.
No i właśnie
sytuację.
Szpital covidowy miałby być stąd wyprowadzony i miałby być stworzony normalny szpital matki, centrum matki i dziecka.
Dał stabilizację, czy to po prostu pewnie musi być jednostka, która zajmuje się tylko covidem. I ja nie znam szczegółowych rozwiązań. Są dwa miejsca, w których dzisiaj leczymy osoby z covidem i myślę, że najważniejsze jest to, aby te szpitale po prostu działały, żeby miały one finansowania, żeby miały kadra. Też należy pamiętać, że
to wszystko mają na razie. Dzięki Bogu, jak pan wspomniał. Tak.
Dobrze. Złą, oddajmy. Pandemię. Po prostu zablokowane jest leczenie. Po prostu,
no, wiemy, co się dzieje. Widzimy przecież, tak? 50 tysięcy osób się dziennie zakaża. Takie są ostatnie statystyki. Pan Grzegorz Maćkowiak, co pan na tą informację, na tą nowinę, że ten szpital Zielonej Góry miałby zostać wyprowadzony? Szpital covidowy.
No tak, no i znowu mamy taką samą sytuację. Ta nieodpowiedzialność też mi się kolejny raz tutaj skrada, bo pan radny znowu nie potrafi jakoś tak szczegółowo opowiedzieć o tej historii, tylko mówię takie ogólniki, które gdzieś tam pojawiły się. Ale może ja dokończę, a potem będziemy polemizować, dobrze? I polega to na tym, że przede wszystkim szpital tymczasowy w Zielonej Górze jest... Ale ja bym nie chciał przekrzykiwać pana. Mogę? Jest przystosowany dzisiaj przede wszystkim do walki z koronawirusem. Ma bardzo dużą liczbę miejsc, jeżeli chodzi o łóżka tak zwane covidowe. Ma przede wszystkim przystosowaną kadrę, która już jest zaprawiona w bojach. Ma przystosowane warunki techniczne i sprzętowe. I teraz zarząd województwa, rozumiem, to jest właśnie takie działanie znowu całkowicie niezrozumiałe. To znaczy teraz w szczycie pandemii, kiedy ludzie walczą o życie, pani marszałek, rozumiem, też pan proponujecie przenoszenie szpitali, jakieś potężne...
Jak
to panie ciągle zakrzykuje, przepraszam.
Mówię, niech pan apeluje do rządu na spokojnie.
Ale poczekaj, jak pan poczekać chwilę, to może...
Pan Grzegorz Maczkowiak kończy. Pan Grzegorz Maczkowiak kończy, dobrze. Pan Grzegorz Maczkowiak kończy. Panie
Maciniak, kończy pan Grzegorz Maczkowiak. Bo polityka to odpowiedzialność, to działania, które są odpowiedzialne na danym etapie, a nie takie wrzucanie różnych historii. I pan to właśnie dzisiaj robi, bo pan mówi o tym tak lekko. Przenieśmy szpital. Wie pan, co to oznacza, jeżeli z punktu widzenia logistycznego, taka przeprowadzka w szczycie pandemii? Co z tymi ludźmi, którzy tam są? Widzi pan, panie, i dlatego jeżeli na lewicy, to pan ciągle przerywa. No,
Panie Marcinie, mówi pan Grzegorz Maczkowiak.
Ale to nie rząd chce przenosić ten szpital. Więc dobrze, szanowni państwo, mamy szczyt pandemii, mamy szpital przystosowany do tego, pacjenci tam dzisiaj są leczeni, mamy zapas łóżek covidowych, które są potrzebne, bo pamiętajmy, nigdy nie wiemy, jak rozwinie się dalej zakażalność, jeżeli chodzi o województwo lubuskie. I potrzebujemy zabezpieczenia, bo w przeciwieństwie do pana i Platformy Obywatelskiej, my dbamy o bezpieczeństwo Lubuszan, no ja, i wojewoda lubuski także o to dba, dlatego nie robimy żadnych nieodpowiedzialnych ruchów w przeciwieństwie do państwa.
Dobrze, panowie, zamykamy ten temat. Drugi jeszcze temat, który chciałem z państwem, z panami omówić, ale już dosłownie krótko, po dwa zdania dosłownie, sprawa medyka, czyli szkoły, która ma zostać przeniesiona do Sulechowa. Przyczyny przedstawił zarząd województwa. Cztery osoby zarządu głosowały za tą taką uchwałę intencyjną. Przyjęto. Pan Grzegorz Maćkowiak, co pan na to? Czy ta decyzja pana zdaniem ma rzeczywiście jakieś poważne podstawy, żeby przenosić taką szkołę do Sulechowa z Zielonej Góry?
No i znowu mam wrażenie, że nie wiem, co ci państwo robią, głównie z Platformy Obywatelskiej. Znaczy, nie tak dawno chwalili się, zarząd województwa chwalił się tym, że zakończono wielką modernizację w medyku za kilka milionów złotych. Przystosowany budynek, przystosowana infrastruktura, kierunki. Przede wszystkim mamy tam szkołę, która rzeczywiście dostarcza nam osoby, które są wykwalifikowane w danych dziedzinach, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. I nagle znowu mamy szczyt pandemii i Platforma zajmuje się czym? Teraz będzie przenosić kolejny budynek. Tak, już próbują przenieść szpital tymczasowy. Teraz będą próbowali, rozumiem, przenieść szkołę medyczną do Sulechowa 20 kilometrów dalej. Ja naprawdę zastanawiam się, co się dzieje z tymi przenosinami. Czy państwo chcecie wszystko przenosić, tak? Znaczy, to jest jedyny jakby pomysł Platformy i zarządu województwa, żeby wszystko przenosić, tak? No, pracownicy są bardzo zaniepokojeni i trzeba, nie można się im dziwić, dlatego że rzeczywiście jest to sytuacja bardzo dziwna, nagła. No, trzeba pamiętać, że mamy tutaj słuchaczy, mamy tutaj, tak jak powiedziałem, pracowników, kadrę. No, wszystko jest znowu przystosowane. Niech zarząd województwa znajdzie inne rozwiązanie, a nie takie właśnie żonglowanie, w tym wypadku właśnie tymi ludźmi, całą tą kadrą, która od bardzo wielu lat dobrze sobie radzi i też kształcone tutaj kadry są potem potrzebne, przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o województwo lubuskie, o Zieloną Górę. I
myślę, że
tak jak powiedziałem, nawet ta robota też mam wrażenie jest podzielona, przecież to jeden z radnych
pan Legutowski też przeciwny jest
przeciwko, dobrze. Chyba jeszcze. Także bardzo dziwna sytuacja.
Dajmy odpowiedzieć panu Marcinowi i Pabierowskiemu, co z tymi przenosinami przede wszystkim, rzeczywiście, bo to zastanawia, po co takie rzeczy robić akurat też w tym czasie, który jest niefortunny, mamy COVID między innymi i to też jest jakieś zagrożenie. Pan Marcin Pabierowski.
No, ta konferencja ostatnia, w której brał między innymi udział marszałek Porycki, prezes szpitala, jasno pokazała, że trwają konsultacje. Po prostu trwają konsultacje na temat nowej lokalizacji medyka. One trwają od 2 lat, ja też o tym nawet nie wiedziałem. Wiedziała przecież o nich nawet i radna Ronowicz, przecież radny Kościk, wiedział dyrektor medyka. I tak naprawdę dzisiaj nie ma żadnych decyzji o przenoszeniach.
Tak? A po co te konsultacje?
Trwają konsultacje. Konsultacje z uwagi na to, że program inwestycyjny szpitala to jest historyczny, globalny program i to wszyscy zielonogórzanie widzą. Jest budowany OIOM, został zbudowany szpital matki i dziecka, olbrzymia termomodernizacja, kolejna planowana budowa Centrum Naukowo-Badawczego, kolejna budowa kliniki onkologicznej, kolejna zaplanowana...
No dobrze, ale jak to się ma do przeniesienia medyka?
Jednostki związane z leczeniem raka. Bardzo mocny rozwój wydziału lekarskiego, który jest związany również z...
Ale panie radny, proszę mówić o medyku, bo pan widzę, że tutaj chyba nie chce do tego się odnosić.
Nie przeszkadzajmy.
Proszę spokojnie.
Bo, panie radny, mamy jeszcze minutkę, dlatego chciałem...
Tak.
O co chodzi z tym medykiem?
Te inwestycje wpływają na to, że trwa po prostu konsultacje, aby medyk był w innym miejscu. Tutaj jeszcze nie ma decyzji ostatecznych, nie ma nawet informacji ze strony rektora.
Czyli chodzi o przejęcie obiektu na potrzeby szpitala.
Nie będzie przeniesione mówmy, tak? wydziały naukowe czy wydziały UZ-u do Sulowa. Przecież takich decyzji żadnych nie ma. Na razie trwają konsultacje, a politycy robią sobie tutaj PR.
Znaczy, wie pan dyrektor mówił, że już od września szkoła miała być przeniesiona. Nie, to nie jest tak. Ja z dyrektorem rozmawiałem. Już od września miała być nauka gdzie indziej prowadzona. To nie jest tak, że te decyzje nie zapadły.
Panie redaktorze, może jeszcze słowo?
W tych konsultacjach jeszcze jedno, co jest najważniejsze.
Tak, pan Maciej Mabierowski kończy.
Naprawdę w tym zakresie, to ja tutaj też liczę na odpowiedź ze strony prezydenta miasta w kwestii propozycji lokalizacji obiektów miejskich.
Mam dla państwa pomysł. Duże. Wystarczy przesunąć pieniądze z tego Pałacu Marszałkowskiego, 80 milionów i można wybudować fajny obiekt. I będzie po problemie, myślę.
Ja myślę, że tutaj pan się po prostu bawi jakimiś...
Nie bawię się, wie pan, jeżeli szuka się obiektu,
pismo,
no to...
też został zapytany o to prezydent miasta. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź w kwestii lokalizacji nowej siedziby. I tak naprawdę trzeba podsumować to jednym zdaniem. Są na razie konsultacje i mówienie o likwidacji, o decyzjach jest mojej ocenie przedwczesne.
Stawiamy kropkę.
Tym się zajmuje odpowiedni zarząd. Uniwersytet się musi na ten temat wypowiedzieć. Rektor się musi
tak,
na
my wiemy o tym. No, konsultacje są tego, żeby się ludzie wypowiadali. Panowie, musimy kończyć.
Lepiej poczekać na ostateczną informację.
Jak już będzie po wszystkim, tak jak szkoły nie będzie w Zielonej Górze poczekać do tego momentu.
Na konsultacje.
Panie redaktorze, mogę jedno słowo tylko?
Panowie, jeszcze po jednym zdaniu.
To tylko pan, są
dobrze,
konsultacje.
Już pan powiedział.
Panie redaktorze, no przecież nawet ta wypowiedź mówi, sugeruje jednoznacznie, że pan radny nawet nie chce zająć stanowiska w tej sprawie, bo oni sami nie wiedzą, co mają zrobić. Proszę, to pokazuje, jak nieodpowiedzialną politykę dzisiaj Platforma prowadzi w województwie lubuskim. Jak może być taka sytuacja, że pan radny nie jest w stanie zająć stanowiska, inni radny mówi, że jest przeciw, zarząd województwa mówi, że jest za.
Dobrze, panowie.
Co za po prostu sytuacja w szczycie pandemii, niesamowite.
Kończymy rozmowę w takim razie, bo nie będziemy się przekrzykiwać. Wiemy, że jest dużo zrobione. Ale po co likwidować medyk? Ja cały czas nie rozumiem, po co likwidować medyk. No rozumiem, że jest jakaś koncepcja. Dobrze, panowie, likwidowany będzie w Zielonej Górze. No jest taka chęć, no są konsultacje.
Na temat siedziby, które są jeszcze nie
skończone. Państwo gracie, medyk ma siedzibę.
Dobrze, panowie, kończymy tę rozmowę. Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska, dziękuję bardzo. I pan Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
A w trzeciej parze naszych gości witam pana Marcina Sygutowskiego, Konfederacja. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Witam również pana Arkadiusza Dąbrowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie, zacznijmy od walki z COVID-19. Rząd zdecydował, minister edukacji właściwie swoim rozporządzeniem zdecydował, że wracamy do nauki zdalnej do 27 lutego potrwa ta nauka zdalna. Pytanie do pana Marcina Sygutowskiego, co państwo na to? No, państwo nadal są przeciwnikami szczepień?
Szanowni państwo, jak najbardziej nie jesteśmy przeciwnikami szczepień. Właśnie to media i wszystkie opozycyjne nam ugrupowania mówią też, że jesteśmy przeciwnikami szczepień. Jesteśmy przeciwnikami przymusu szczepień, bo przecież szczepienia powinny być dobrowolne.
No są chyba u nas, tak?
Tak, teraz są dobrowolne, ale cały czas trwają prace, cały czas słyszymy tylko jedno o tym, od kilku miesięcy tylko o tym, żeby część opowiada się za tym, żeby te szczepienia były przymusowe, a część, żeby nie były przymusowe. Ten temat powinien być zamknięty raz na zawsze na samym początku tej pandemii i określone to, że szczepienia nie będą. Jeżeli mówiono na początku, że nie będą przymusowe, no to po co to drożyć? Koniec. Nie są przymusowe i tyle, tak? A po co cały czas? I wewnątrz klubu Prawa i Sprawiedliwości jest ten konflikt, I na zewnątrz też to wychodzi. Tracimy czas, tracą energię, tracą możliwości tylko po to, żeby się z tym przepychać, a tak naprawdę można by było się skupić na wielu, wielu innych aspektach tego, tak? Czyli jak rozwiązać te problemy związane z tymi lockdownami, analizować to, tak? Analizować to, w jaki sposób wpływają te zamknięcia tych dzieci w domu, w jaki sposób psychologiczny, w jaki sposób rozwojowy. Sam na własnej skórze przekonałem
Uważa pan, że to jest niedobra decyzja w tej chwili wprowadzenie nauki zdalnej?
Nie, cały czas byłem przeciwny temu, a już mówię dlaczego. Po prawie roku moich dzieci, które siedzą w domu, starsza córko, zaczynają się problemy. Zaczynają się problemy związane z innym zachowaniem. Jest problem z tym, żeby teraz umówić się do poradni psychologicznej. Poradnia psychologiczna, ona w zagraniu pęka w szwach. Telefonu nie odbierają, nie idzie się tam dostać, bo po prostu jest tyle ludzi, takie jest zainteresowanie, że po prostu te kilka pań, które tam do tej pory dawały sobie radę, nie są w stanie obsłużyć tego natłoku tych dzieci. I to pokazuje teraz prawdziwą oblicze tego zamknięcia tych dzieci w tym domu. Normalny cykl rozwojowy jest konieczny wśród tych dzieci. Trzeba było się skupić na tym, w jaki sposób ochronić te dzieci, a nie po prostu przyjąć najprostszą linię walki, czyli po prostu dobra, nie zostaną w domu, niech rodzice się martwią, co dalej, tak? W jaki sposób? Skoro musimy iść do pracy, skoro musimy w dalszym stopniu funkcjonować, tak?
Jak no, dlatego klasy 1-4 będą chodziły do szkoły normalnie dopiero od 5 klasy,
tylko,
prawda?
Ale to tylko dlatego, że po prostu jeżeli dodali, że 1-4 też zostają w domu, trzeba było wypłacić te dodatkowe zasiłki dla rodzica, który zostanie w domu, a tak. Nie dlatego,
dobrze.
Że tam... I to jest akurat mniejszy problem 1-4, bo tu rozmawiałem z panią psycholog, mówiła mi o tym, że te dzieci jeszcze są w takim stadium rozwojowym, że jakby nie ma takiego wpływu.
Ale chodzi o to, że rodzice musieliby zostać z nimi w domu, prawda? No bo samo dziecko nie może przecież przebywać tak, no, tak mało.
Tak,
tu byłby problem, prawda?
Dzieci mają problem właśnie z tym, że one potrzebują tej interakcji z rówieśnikami, z kolegami, tego spotkania, tego wyjścia z domu, tak. tej energii po prostu takiej z zewnątrz. A to zamknięcie od rana do nocy w tym domu, no to jest katastrofa. I
no nie, no nikt nie zabrania po południu wyjść na dwór na przykład, to chyba aż tak nie jest. Dobrze, oddajmy głos.
Całkowicie co innego niż to, co jest w szkole, to co zobaczy nauczyciel. To
oddajmy głos panu Arkadiuszowi Dąbrowskiemu w takim razie. Polskie Stronnictwo Ludowe, jak patrzy na tą nową sytuację, na to wprowadzenie zdalnego nauczania?
No szanowni państwo, no plotki dotyczące koronawirusa zalewają cały czas internet i opinię społeczną. Nagle okazuje się, że każdy ma wśród rodziny czy tam znajomych kogoś, kto pracuje właśnie w ABW, CBA, w MONie, w MSWiA, w ministerstwach, wszędzie, w rządzie i codziennie dzieli się porcją wiarygodnych i jakichś tam tajnych informacji. I to właśnie to jest nieprawda i właśnie powinniśmy walczyć z tą dezinformacją. I tutaj słuchałem wypowiedzi mojego przedmówcy. Konfederacja nie pomaga w walce z koronawirusem, bo przecież Grzegorz Braun, jeden z liderów Konfederacji, był wypraszany kilkukrotnie z Sejmu za brak nałożenia maseczki i wyraźnie Konfederacja mówiła, że jest przeciwko szczepionkom. Nawet taki gdzieś czytałem tekst, że wzruszający gest liderów Konfederacji, że posłowie Konfederacji przyjęli tak naprawdę szczepionki, żeby je zużyć i by innych nie można było już przez to zmusić do szczepień. No przecież liderzy...
Gdzie pan to znalazł? To ciekawe jest.
To takie memy już krążą, panie redaktorze, bo wszyscy się z tego śmieją, bo Konfederacja po prostu mówi o tym, że nie powinno się szczepić, a liderzy Konfederacji się zaszczepili i to właśnie odkryli dziennikarze i to pokazuje, że powinniśmy się szczepić. I po co robić kłamliwą politykę i kłamać i właśnie mącić ludziom w głowie, żeby się nie szczepić. Trzeba się szczepić, szanowni państwo. Gdybyśmy się wszyscy zaszczepili, to prawdopodobnie tego wirusa by już nie było, bo to, że on ciągle jest i mutuje, to jest właśnie zasługa niezaszczepionych, na których się to przerzuca. Mało mamy przypadków ludzi, znajomych, którzy właśnie tak demonstrowali swoje właśnie swój sprzeciw przeciwko szczepionkom, a później chorowali i niestety też wielu z nich odeszło do innego świata. Powinniśmy się szczepić, szanowni państwo. To jest bardzo groźna choroba. Zachęcam do tego. Ja jestem zaszczepiona.
A powinny być obowiązkowe pana zdaniem szczepienia, czy zostawić to tak jak w tej chwili?
Moje ocenie powinny być obowiązkowe, panie redaktorze. Ja pamiętam jako dziecko w szkole, rodzice sobie nawet, to były może odległe czasy już troszeczkę, ale pamiętam, że rodzice sobie nie zawracali głowy szczepieniami. My po prostu w ramach zajęć, lekcji chodziliśmy z panią pielęgniarką ze szkoły i z panią nauczycielką do przychodni i przyjmowaliśmy różnego rodzaju szczepionki. Dzięki temu udało się zwalczyć takie choroby jak dur brzuszny, ospa i inne, które naprawdę zagrażały kiedyś życiu ludzkiemu. I tak samo powinno być z koronawirusem.
Dobrze, panowie, stawiam
kropkę. Osobiście też uważam, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś chce się nie szczepić, niech się nie szczepi, ale niech przynajmniej później zapłaci za leczenie, jeżeli trafia do szpitala.
Dobrze, panowie, zamykamy ten temat. Druga sprawa, o której chciałem, ale tu już naprawdę krótko porozmawiamy, to sprawa szkoły medyka zielonogórskiego, szkoły z ponad 60-letnią tradycją, która, no nie wiadomo, co z nią będzie. No, Zarząd Województwa rozpoczął konsultacje w sprawie znalezienia nowej siedziby. Tą siedzibą miało być miasto Sulechów, budynki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pytanie do Arkadiusza Dąbrowskiego. Takie przenosiny, no, czy one są w ogóle potrzebne?
To jest bardzo trudna sprawa, panie redaktorze. Dzisiaj na antenie właśnie tutaj tej audycji mogliśmy wysłuchać zdania członka Zarządu Województwa Lubuskiego, pana Tadeusza Jędrzejczaka, który wyraźnie powiedział dzisiaj na antenie, że jest to uchwała intencyjna. Co to znaczy, szanowni państwo? Uchwała intencyjna to jest jedynie wyrażenie woli, czyli generalnie zarząd wyraził swoją wolę, żeby właśnie to się stało. I tutaj tą sprawę należy rozpatrywać dwupłaszczyznowo. I szanowni państwo, ja dosłownie w minutę postaram się te dwie płaszczyzny...
To minutkę pan ma, bo naprawdę musimy oddawać głos.
Otóż pierwsza sprawa jest taka, że budynek administracji szpitala grozi zawaleniem. Ja w nim byłem, widziałem te pęknięcia, wygląda to, szanowni państwo, fatalnie. Druga sprawa jest to, że mamy bardzo dobrze wyposażone budynki w Sulechowie z salą gimnastyczną. I proszę nie mówić o sali gimnastycznej w OHP-ie, bo ja byłem zastępcą wojewódzkiego komendanta OHP i ta sala jest tak mała, że gdybyśmy tam, panie redaktorze, chcieli zagrać w brydża, to byłoby nam tam troszeczkę ciasno. I
w brydża to chyba w czwórkę się gra, tak?
Postanowiono zatem rozwiązać kilka problemów kompleksowo. Po prostu medyk przenieść na lepsze obiekty, w miejsce medyka przenieść po prostu administrację. I czy jest coś ważniejszego, szanowni państwo, niż ludzkie zdrowie? Bo ci ludzie z tego popękanego i grożącego zawaleniem budynku odpowiadają za stan techniczny i gotowość leczenia w szpitalu. I można powiedzieć, że są mózgiem tego szpitala. A dobrze państwo wiecie, że ciało bez mózgu nie da rady dobrze pracować.
Dobrze. To samo pytanie do pana Marcina Sygutowskiego. Jak Konfederacja patrzy na to, że szkoła miała być wyprowadzona z Zielonej Góry do Sulechowa, a przypomnę, burmistrz Sulechowa no nic o tym nie wiedział. No chyba powinien wiedzieć jednak gospodarz miasta, że duża, poważna szkoła miałaby się znaleźć na terenie jego gminy. Pan Marcin Sygutowski.
No, szanowni państwo, no tutaj właśnie widzimy cały ten absurd tego zajścia. Nie rozumiem kompletnie tego, skoro tutaj otworzony jest już od kilku lat ten uniwersytecki szpital, posiadamy całe zaplecze medyczne, zarówno techniczne, jak i naukowe. I praktyki, tak? Wszystko jest jakby w jednym miejscu. W jednym miejscu można po prostu rozpocząć tą swoją karierę zawodową. I sam studiowałem w Sulechowie i wiem, jaki tam jest problem. Problem jest taki z komunikacją, tak? Jeżeli chodzi o tą komunikację, i co powoduje ogromne koszty dla ucznia, później dla studenta, związany właśnie z tą podróżą, z tym, że nie ma tam po prostu w jakiś sposób ani zamieszkać, ani w jakimś internacie. Jest tam to bardzo źle zorganizowane, jeżeli chodzi o takie aspekty, dlatego nie jestem tego zwolennikiem. Wydaje mi się, że tutaj to połączenie właśnie wręcz, nacisku właśnie na to połączenie tych dwóch etapów nauczania, tak, jest jak najbardziej pożądane, a nie to, żeby to rozdzielać i żeby po prostu w jakiś sposób utrudniać tylko tą naukę.
Musimy kończyć.
Dlatego kompletnie nie jestem zwolennikiem takich dziwnych akcji.
Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To już była ostatnia para naszych gości, a w niej Marcin Sygutowski, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
I Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo, nie słuchajcie Konfederacji, szczepcie się.
Dobrze, proszę państwa, kończymy już nasz dzisiejszy program. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki, do usłyszenia.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.